Kilka miesięcy przed wyjazdem do Brazylii, w grudniu 1956 roku, Edwin Kowalik złożył do Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych projekt powołania działu nutowego. Umowę o pracę podpisano z nim 1 marca 1957 roku. Ale i tak po wypadku było ciężko. Wykluczył on bowiem Edwina Kowalika z życia koncertowego. Pieniędzy było mniej. A potem? Mój mąż przekroczył próg wieku pozwalający na uczestnictwo w konkursach, które ułatwiały wyjazdy i przynosiły atrakcyjne propozycje koncertowe w kraju i za granicą. Miał 30 lat. Zmarł też nagle na zawał ojciec męża. Pomagał nam zawsze. Zostaliśmy sami. Edwin Kowalik. Nie przeżywałem swej sytuacji zbyt tragicznie. Związałem się wówczas z Polskim Związkiem Niewidomych i zająłem wydawaniem czasopisma muzycznego. W Związku Niewidomych było kilka czasopism dla dzieci, Światełko i Promyczek, dla studentów Nasz Świat, dla dorosłych była Pochodnia, wspomina Danuta Kowalik. A mój mąż redagował magazyn muzyczny. Przygotowywał też miesięcznik, który nazywał się początkowo chyba Śpiewamy i Tańczymy. Drukowano w nim nuty i słowa utworów przeznaczonych dla niewidomych muzyków grających w lokalach rozrywkowych. Zorganizował też, już we wczesnych latach tej pracy, wydawanie w Brailu cotygodniowego programu radiowego. Musiał więc nawiązać współpracę z Polskim Radiem, aby z właściwych redakcji otrzymać dane programowe, przed ukazaniem się ich w czarnym druku, opracować je w systemie Braille'a, uzyskać zgodę cenzury, następnie dopilnować wydrukowania i rozesłania co tydzień do adresatów. Nawet jednodniowe opóźnienie dezaktualizowało całe przedsięwzięcie. Wymagało to znakomitej organizacji oraz ogromu czasu, zaangażowania i energii. A praca nie zawsze przebiegała przyjemnie. Józef Szczurek wspomina wprawdzie, że Edwin Kowalik odznaczał się dużym poczuciem humoru, ale jego żarty nie miały dostępu do pracy zawodowej. W tej mierze był zawsze bardzo stanowczy i kategoryczny. Na jednym z zebrań oceniano prowadzony przez Edwina Kowalika magazyn. Któryś z redaktorów próbował ośmieszyć zamieszczony w magazynie artykuł poświęcony polskiej muzyce ludowej. Uwaga zawierała subiektywne odczucie i trudno było uznać ją za szczerą. Nic więc dziwnego, że redaktor Kowalik bardzo się zdenerwował, wpadł w gniew i po wyrażeniu w niezbyt eleganckich słowach opinii, co myśli o autorze krzywdzącej uwagi, opuścił salę. Potem długo nie mógł się uspokoić, a na następne zebrania przez dłuższy czas przychodził bardzo nieufnie i niechętnie. Edwin Kowalik nawiązał na początku lat 60. współpracę z Towarzystwem imienia Fryderyka Chopina. Opracował i wydał systemem Braille'a dzieła wszystkie Chopina, a później dzieła wybrane Karola Szymanowskiego i bardzo wiele utworów innych kompozytorów. Przez 25 lat pracowała z nim Irena Stankiewicz. Straciła wzrok w dzieciństwie. W czasie zabawy chłopiec skaleczył ją paznokciem w oko. Trafiła do szpitala. Chodziło o to, żeby uratować prawe oko, wzmocnić je i dlatego wysłano mnie do tej szkoły w Łodzi. Okazało się, że ten mój pobyt przedłużył się o jeszcze jeden rok, a w międzyczasie pielęgniarka zapuściła mi zbyt silne krople. Nastąpił krwotok i straciłam drugie oko. Pewnego dnia przyjechała komisja z Krakowa, z jedynej w tym czasie szkoły muzycznej pierwszego stopnia dla niewidomych. Kazali zaklaskać, zaśpiewać, już dokładnie nie pamiętam. Zostałam przyjęta. Tam grałam na skrzypcach i nauczyłam się zapisu nutowego. Edwina Kowalika pierwszy raz spotkała w Krakowie w latach 60. Mieliśmy lekcję chóru. To był chór czterogłosowy. Pan prowadzący zajęcia powiedział: słuchajcie, dzieciaki, odwiedzi nas taka osobistość, redaktor naczelny redakcji muzycznej. Pan, który w 1955 roku dostał wyróżnienie na międzynarodowym konkursie chopinowskim. zróbcie wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. Bardzo się staraliśmy. Pan Edwin wysłuchał i powiedział, no, gdybyście byli przeciętnym chórem, pochwaliłbym was, ale ponieważ jesteście w szkole muzycznej, to muszę się do czegoś przyczepić. Był dość oficjalny, tak go zapamiętałam. Potem trafiłam do szkoły we Wrocławiu i któregoś dnia ktoś powiedział, o, państwo Kowalikowie przyjechali z dwójką małych dzieci. I dodał, ta mała dziewczynka siedzi na kolanach pana Edwina. Czyli był jednak czuły, pomyślałam. Jest jeszcze trzeci etap naszej znajomości. Pracowałam w drukarni od 1968 roku, więc często przechodząc obok pokoju muzycznego, słuchałam, jak pan Edwin ćwiczył, ale razem zaczęliśmy pracować dopiero w 1972 roku. Wszyscy powtarzali mi, zobaczysz, nie dasz rady, to jest tak wymagający człowiek, że sobie na pewno nie poradzisz. Pełna strachu poszłam do jego gabinetu, a pan Edwin przywitał mnie słowami, pani Reno, on zawsze mówił tak donośnie, stanowczo, kawa czy herbata? Wiedziałam już, że będzie dobrze. Spotykali się raz w miesiącu. On bardzo punktualny i konsekwentny, ona cierpliwa. Irena Stankiewicz. Przygotowywaliśmy nuty w Brajlu. Dwie osoby musiały zapoczątkować ten cykl. Osoba widząca, która dyktowała, i osoba niewidoma, przepisująca to. Dostawałam ten zapis i przenosiłam na kliszę cynkową. To wyglądało tak. Pisałam prawą ręką cały czas, a lewą czytałam z tego wydruku. On trafiał do pana Edwina, który też pracował z widzącą osobą. Widząca lektorka grała, a pan Edwin czytał to, co ja napisałam. Słuchał i jak mu się coś nie zgadzało, brał tabliczkę do Braille'a albo maszynę i zapisywał rząd taki i taki, strona taka i taka. Było tak, powinno być tak. Nanosiłam poprawki. Później wszystko szło do drukarni i do introligatorni i tam wytłaczano oraz oprawiano nuty. Bardzo dobrze mi się z nim pracowało. Mówiło się, że pan Edwin jest taki niedostępny, a ja pamiętam, kiedyś szłam korytarzem prawą stroną, jak należy, nagle zderzyłam się z kimś, kto nadchodził z naprzeciwka, ale tak dosyć mocno, bo ten ktoś skręcał do pokoju muzycznego, który ja mijałam właśnie. To był pan Edwin. Byłam pewna, że na mnie nakrzyczy. Tymczasem on objął mnie, przytulił i powiedział, Irena, nic się nie stało.